Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj ze mną człowiek, który dwukrotnie, samotnie opłynął świat w tym żeglowaniu po morzu i życiu. Nieraz trafiał na port o nazwie Gdynia. Jest zapalonym żeglarzem, ale także zapalonym narciarzem, z sukcesami zresztą, bo ostatnio wygrał slalom gigant, ale to jest gigant. Kapitan Krzysztof Baranowski, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Ten gigant to świeża sprawa. W miarę. No i jeszcze zimowa.
Tak, Świeradowie. Kończę jeździć na nartach na 1 maja na lodowcu. I tam też jest gigant. Mm-hmm. Natomiast w Świeradowie były kolejne mistrzostwa Polski dziennikarzy, więc tej grupie starszej rzeczywiście udało mi się.
No dobra, tak skromnie, grupa starsza, ale od 55 w górę.
Tak, to prawda.
A pan 55 w górę, to z całym szacunkiem, tak, ale jakiś czas temu.
20 parę lat temu.
No więc właśnie, i teraz tych młodzików w swojej grupie, to pan dał im popalić.
Tak, no lubię jeździć na nartach, więc też ćwiczę od listopada do maja.
Od listopada do maja, narty właśnie. Ale pan generalnie aktywny człowiek jest.
Tak. Wypływam też za parę dni na Bałtyk, a za parę tygodni na Atlantyk.
Kapitan, znaczy kapitan.
Tak, muszę. Z kolejną edycją Szkoły pod żeglami wyruszamy. Mhm.
O szkole pod żaglami na pewno dużo dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej, ale ponieważ to jest Gdynia Główna Osobista, to muszę zacząć od portu Gdynia. To jest taki port, który gdzieś tam dla pana ma znaczenie?
Olbrzymie. Stąd wypływałem na morze po raz pierwszy na Zatokę. Tutaj spotkałem swój pierwszy jacht pełnomorski, który się nazywał Krzyż Południa, ale powszechnie był znany jako Majtki Blaszane. I tam właśnie.
A dlaczego tak?
No był to blaszak, więc może z tego tytułu. Poza tym śpiewało się dużo, między innymi taką piosenkę o Majtkach Blaszanych. Więc to wszystko właśnie w Gdyni, kiedy jeszcze ten port nie całkiem był zorganizowany. Były wyrwy w falochronie, fala wchodziła do środka.
No, rzeczywiście. No nie był tak przyjazny jak teraz, rzeczywiście. Ale mówi pan, moje pierwsze wyjście w Zatokę to jest właśnie z Gdyni.
Tak.
To który to był rok?
Z Gdyni. To był rok, połowa lat 50. 56 chyba, 7.
No, kawał
coś
czasu.
Takiego. Tak. Tak, no.
A to pan młodzik wtedy był, nastolatek? No tak, nie, no tak trochę
ja
więcej.
Ja zacząłem żeglować w wieku 14 lat. Mm-hmm. I przytulił mnie klub żeglarski AZS Wrocław, gdzie początkowo nie chciano mnie przyjąć z powodu wieku, bo klub akademicki, a to nagle
taki uczeń. Akademik.
Tak. Ale tam się zadomowiłem i byłem bardzo dumny z tego, że...
Ale oni na kajakach chyba głównie, tak? Czy nie?
Nie.
Nie, kajaki były wcześniej.
To znaczy, jeśli o mnie chodzi, to na kajaku pływałem wcześniej, natomiast w klubie była sekcja żeglarska i tam były żaglóweczki i była sekcja wieślarska. Tam były takie regatowe osady, bardzo rasowe. Zresztą nawzajem sobie przeszkadzaliśmy, dlatego że... Wieślarze płynęli po prostej, a żeglarze musieli halsować od brzegu do brzegu, więc sobie trochę przeszkadzaliśmy. Ale w sumie była bardzo sympatyczna atmosfera, ponieważ tam wsiąkłem właśnie w wieku 15 lat, to można powiedzieć, że ten klub mnie wychował. Mhm. Tym bardziej, że rodzice byli gdzieś daleko, mieszkałem z dziadkami, a w klubie spędzałem większość czasu i większość świąt i razem wyjeżdżaliśmy nie tylko na obozy żeglarskie, ale również na obozy narciarskie.
Więc te narty, od tak, których zaczęliśmy.
Tak. Mhm. Więc miałem bardzo takie zacne grono kolegów, którzy chcąc nie chcąc stali się moimi wychowawcami, a były to świetne nazwiska wówczas. Bogdan Dacko, Teresa Dudzic, Czesław Zając, Lech Pochlewski, albo kapitanowie, albo jacyś mistrzowie, olimpijczycy. No po prostu świetny klub. I w takiej atmosferze wyrastałem właśnie ścigania się na łodziach małych.
No ściga się pan ciągle. Całe życie się pan ścigał.
No, w pewnym sensie. Teraz z innymi przeszkodami mam do czynienia. W każdym razie to był dobry początek w dobrym towarzystwie. I nawet ten pierwszy rejs, o którym wspominam, z Gdyni na Majtkach Blaszanych, był pod kapitanem Janickim, adwokatem z Bydgoszczy. I to był taki dystyngowany pan, bardzo stanowczy, niezwykle kulturalny. I patrzyłem na niego w zachwycie, jak można dowodzić, jak należy dowodzić. Nigdy nie podnosił głosu. Wyznaczył punkt docelowy. Mówi, płyniemy na północ do tego i tego miejsca i potem będziemy wracać. I tak się stało. I obserwując potem różnych innych kapitanów, widziałem, jak zmieniają decyzje, są jakieś przeszkody, zatrzymują się. A myśmy tak jednym ciągiem, chyba 2 tygodnie bez portu płynęli.
Jak to różnie można być kapitanem.
Tak, i wziąłem sobie to do serca. No i teraz moi wychowankowie też jakby powołują się na mnie jako na przykład.
Kulturalnego, stanowczego, który dąży do celu.
No, starego można powiedzieć, bo o kapitanie tak się mówi, stary. W każdym razie zwróciłem uwagę wtedy na to, że osobowość kapitana odgrywa niesłychanie ważną rolę w atmosferze, jaka panuje na pokładzie, jak również i w skuteczności tego rejsu. To znaczy, jeśli się zaplanuje coś świadomie i celowo, to można to zrealizować, jeśli się chce. No i tego się trzeba trzymać, tak mniej więcej.
Nie tylko na wodzie.
Owszem,
prawda?
To jest...
W życiu się to przydaje.
Tak. W ogóle generalnie to, co się dzieje na pokładzie, co młodzi ludzie przeżywają, to ma przełożenie potem na życie. I to jest niesłychanie ważne. Dać przykład dobry i pokazać, że tym nauczycielem prawdziwym jest morze. Najbardziej surowym i wymagającym.
I nie zawsze kulturalnym.
Tak jest. Czasem dość brutalnym. Mhm.
A pamięta pan coś z tamtej Gdyni lat 50., kiedy pan właśnie taki młodziak, przecież nie kapitan, może nawet nie Krzysztof, a Krzysiek, przyjeżdża do Gdyni i...
No więc miasto mnie nie obchodziło. Nie obchodził port.
Tam ląd. Co tam na lądzie?
I pamiętam, że właśnie jacht, który się kołysał na boi, rzeczywiście się kołysał i to bardzo. To znaczy port nie był taki zaciszny. Fala wchodziła do środka. Także po paru godzinach niektórzy już cierpieli na chorobę morską na tym rozkołysie.
Już w porcie.
Więc to mi zostało w pamięci, że gdzieś tam leży wrak na falochronie gdyńskim, że fala wchodzi przez wyrwy, no i że na tym jachcie tak mocno kołysze. Ale byłem wówczas i w jastarni, która była zaciszna, tak jak i dzisiaj, że jest to wspaniały port. No i tak jak na ówczesną skalę jastarnia, Gdynia, to był mój świat. A dopiero potem okazało się, że ten świat jeszcze jest szerszy.
Że to jest cały świat dla kapitana Baranowskiego. To jest Gdynia główna osobista, to my sobie zróbmy, zacumujmy na chwilę. Ale ciągle w Gdyni będziemy cumować i za chwilę do Gdyni głównej osobistej wrócimy.
Dobrze, kotwicę rzuć.
Gdynia główna osobista... Na kotwicy jesteśmy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim. To wspominaliśmy sobie Gdynię lat 50., ale ona gdzieś tam potem wracała, właściwie pan do niej wracać musiał, do portu, już może bardziej przyjaznego, bo bez tych wyrw gdzieś tam na horyzoncie.
Tak, kolejny mój krok w karierze to było oczywiście zrobienie stopnia kapitańskiego. I egzamin praktyczny zdawałem gdzieżby indziej, jak właśnie na redzie Gdyni, na jachcie Neptun. I egzaminatorem był bardzo wymagający kapitan Bolesław Kowalski. Znane nazwisko z wcześniejszego rejsu Daru Opola na Morze Czerwone i z późniejszego rejsu na Śmiałym dookoła Ameryki Południowej. To były pierwsze wielkie wyprawy oceaniczne polskiego żeglarstwa. I gdzieś tam pomiędzy tym ja zdawałem stopień kapitana, gdzie jak się okazało, nie wiedza była najważniejsza, tylko to, że ja mam trochę za mało lat,
Na to a ile miał pan lat?
25.
Już kapitanem chciałem być.
Chciałem być kapitanem, a to było nie do pomyślenia, bo w owych czasach wydawało się, że kapitan musi mieć swoje lata, być odpowiedzialny.
Mieć doświadczenie życiowe po prostu.
Tak jest, no więc przed 30 nie ma mowy, a najlepiej, żeby już była siwa broda.
Żeby stary był stary.
Tak jest. No a mnie jakoś tak dość szybko szło, mimo że 10 lat trwało, zanim doszedłem do tych egzaminów. Więc surowy egzaminator próbował utrącić. Rzeczywiście utrącał z 14, zostało nas dwóch. Ale ciekawostka z tego okresu, po pierwsze, że kapitan Kowalski był taką niezwykłą osobowością, czy jest. Ale ponieważ ja jednego dnia zaliczyłem tą manewrówkę na 5, więc następnego dnia kapitan Kowalski, przeglądając tą listę, zobaczył, że jest tu ktoś z piątką, więc jeszcze postanowił mnie przetestować. Zesłał mnie pod pokład i w tym czasie koledzy wykonywali jakieś manewry. Nie wiedziałem jakie. Ale tak jak zatrzymywał się, kołysał się i wreszcie mnie wyciągnął kapitan Kowalski na pokład. Mówi: Krzysiu, teraz ty masz zrobić manewr szczególny. Zwrot przez sztag bez dotykania steru. Czyli jacht musi sam wykonać ten manewr. Czyli to jest taki klasyczny przykład żeglugi samosterownej. To znaczy żeglarz musi umieć ustawić jacht tak, żeby on szedł swoim kursem. Jest to w wielu jachtach bardzo trudne do uzyskania, no ale chodzi głównie o zrównoważenie żaglami, że jeden żagiel jest mocniej wybrany i bardziej ciągnie, drugi żagiel jest mniej wybrany, mniej ciągnie i w ten sposób my możemy naciągiem tych dwóch żagli, czy trzech, czy czterech, sterować. No więc tak właśnie zrobiłem, że ustawiłem te żagle na samosterowność, a potem nagle gwałtownie zakłóciłem tą samosterowność, tak żeby jacht zaczął skręcać do wiatru, ale dość energicznie. No i rzeczywiście tak się stało. Przeszliśmy na drugi hals. Wykonałem ten manewr.
I?
No, co znaczy?
I pięć.
Nie zostałem specjalnie pochwalony, bo to nie w stylu kapitana Kowalskiego, ale pokazał kolegom, widzicie, że można to zrobić.
A czyli oni próbowali wcześniej, a pan był pod pokładem.
Tak jest, żebym nie wiedział, o co chodzi. Żebym się nie przygotował do tego. Ale to jakby było symboliczne, bo oczywiście nie wiedziałem wtedy, że kiedyś ja tej samosterowności będę potrzebował.
No właśnie. Bo będę sam.
Nie tylko, że będę sam, ale że będę miał kłopoty, że samoster może się zepsuć, ja będę musiał to wszystko ćwiczyć. Ale to jakby dalsza sprawa. Ten stopień kapitański nie był łatwy, bo po tej praktyce była cała jesień i zima egzaminów cząstkowych z takich przedmiotów jak meteorologia, prawo morskie, teoria manewrowania.
A to się też w Gdyni wszystko odbywało? Czy
nie,
już
to
nie?
Już w Warszawie u różnych egzaminatorów. I jakoś to poszło. Natomiast na końcu był wówczas w tamtych czasach taki końcowy egzamin, gdzie wszyscy ci egzaminatorzy cząstkowi się spotykali. I mogli zadawać dowolne pytanie ze swojej dziedziny, z innej dziedziny. I to niekoniecznie w języku polskim, tylko w angielskim, niemieckim. No i zresztą kapitan Kowalski też tam siedział i zadał mi podchwytliwe pytanie po angielsku o widzialność i widoczność latarni morskiej. Czym się różni? Widzialność i widoczność. Do dzisiaj nie jestem pewien. Ale wtedy po angielsku zacząłem odpowiadać bardzo płynnie, bo wróciłem z rocznego pobytu w Stanach, więc po angielsku dobrze mi szło. Cała ta ekipa siedziała tam, rozdzieliła gęby, że ja tak dobrze odpowiadam, ale Kowalski, który wiedział, o co chodzi, słyszał to, co ja mówię, że ja nie potrafię tego rozróżnić, mimo że pięknie mówię. No i
czyli bardziej pan mówił, dziennikarz panu się tam odezwał, a mniej żeglarz, znaczy facet, który potrafi mówić, tak?
Tak jest. A poza tym wiedziałem, że to jest jedyna moja szansa, bo przecież skoro nie wiem, to muszę zagadać. No i zagadałem skutecznie i w tej kwestii inni egzaminatorzy uciszyli kapitana Kowalskiego, że daj spokój, wszystkie inne pytania były dobre, to. Ale nie w tym był problem, tylko to grono miało zdecydować, czy ten facet, który ma zaledwie 25 lat, może zostać kapitanem.
A to jest odpowiedzialność też.
Oczywiście, prawda? Że tak. Więc dyskusja trwała, ale jedna z osób egzaminatorów, jedyna pani kapitan, Zofia Sumińska, która tam siedziała, uciszyła innych i powiedziała: słuchajcie, ale Krzysio wygląda jak kapitan. I w taki oto sposób zostałem kapitanem, wówczas najmłodszym. Ale co się dalej okazało? Ja z Kowalskim byłem w jednym rejsie i tak się zgadało, że on właśnie szykuje taką wielką wyprawę dookoła Ameryki Południowej, co było w połowie lat 60. w ogóle niewyobrażalne, że popłyniemy na coś takiego, że oni popłyną. Bo kiedy ja wspomniałem o tym Kowalskiemu, że ja bym się chętnie też zabrał, to no ale co, zrobiłeś kapitana, ale przecież nie wygryziesz mnie jako kapitana. Nawigatora mam, mechanika mam, bo miałem studia techniczne, więc ostatecznie mógłbym próbować. No właściwie cała ekipa jest, nawet jest kucharz zawodowy, więc nie mógłbyś popłynąć.
Ale on zawiódł, prawda? To ten kucharz zawiódł ostatecznie tutaj.
No to jest moment dalej, bo ponieważ byłem wówczas czynnym dziennikarzem i reprezentowałem dobrą gazetę, więc Kowalski uznał, że na rejs próbny rok wcześniej przed tą ekspedycją możemy wziąć dziennikarza, żeby o nas napisał. I właśnie na drodze z Trzebieży do Świnoujścia kucharz przygotował wszystko pięknie, bo był dobrym kucharzem. Siadł ze wszystkimi, nie wziął pod uwagę jednej rzeczy, że etykieta jachtowa, przynajmniej wówczas bardzo ściśle przestrzegana, nie dopuszcza tego, żeby kuk siadał razem z kapitanem do stołu i jadł, bo kuk ma obsłużyć.
A kapitan Kowalski znany, miał swoje zasady.
Znany z surowości i z niewyparzonej gęby. Mm-hmm. Jak się rozdarł na tego kucharza. Także gdy dopłynęliśmy do Świnoujścia, to kucharz po prostu wysiadł i powiedział, że nie popłynie. Mm-hmm. Więc nastąpiła konsternacja. Zazwyczaj gotuje się w cyklach, to znaczy co parę dni na każdego wypada gotowanie, ale nie w takiej wyprawie, na którą każdy się godził, ale w jakimś charakterze, nie po to, żeby gotować. To zresztą była wyprawa naukowa z naukowcami na pokładzie. Więc ta forma rozwiązania tego problemu nie wchodziła w grę. No i wtedy ja powiedziałem, że może ja spróbuję, nie mówiąc o tym, że ja nie umiem gotować. Ani nie mówiąc o tym, że ja nie lubię gotować. Ale ten rejs próbny trwał tydzień, więc jakoś się przemęczyłem i bardzo się starałem.
Ja tam pan się przemęczył, myślę, że oni też się musieli w takim... Czy nie, czy dał pan radę?
Nie, ja nie byłem w stanie niczego skosztować, ponieważ bez przerwy chorowałem na chorobę morską. Także bez kosztowania przygotowywałem, ale się starałem i były pierożki, i były naleśniczki, różnego rodzaju dobre rzeczy.
To okay.
A oni na pokładzie zgłodniali, świeże powietrze, fizyczna praca, jedni
nie wybrzydzali.
Nie wybrzydzali. Po tygodniu Kowalski powiedział: Krzysiu, nadajesz się. I te wtedy mnie groza zjęła, że ja nie umiem gotować.
No i tak kapitan dziennika został kukiem, tak?
Tak jest. I tak powstała moja pierwsza żeglarska książka, Kapitan Kuk.
No właśnie.
Która właśnie teraz została wznowiona, także mogę ją zarekomendować, bo twierdzą, że to dla wielu ludzi inspiracja. W każdym razie dyplom kapitański musiałem głęboko schować i przez 15 miesięcy siedziałem w dusznej kuchence, czyli w kambuzie, i pichciłem potrawy. To była taka próba.
No lekcja pokory. Lekcja
tak
pokory.
Jest. I to się bardzo przydało.
Nie jedna zresztą lekcja pokory, którą pan przeszedł. No dobrze, to znów musimy się zatrzymać. Więc znów kotwicę rzuć z kapitanem Krzysztofem Baranowskim w Gdyni Głównej Osobistej. Jeszcze gdzieś ta Gdynia się tam na horyzoncie, myślę, pojawi. Ale to za chwilę. Kapitan Krzysztof Baranowski, Gdynia Główna Osobista. Tak ciągle krążymy gdzieś tam na tej Redzie, jesteśmy gdyńskie, jakoś tak wypływamy, ale wracamy. Ostatnio wróciłem do pańskiej książki z milenijnego rejsu, to solo na bis pańskie. I właściwie ten rejs, chociaż oficjalnie zaczynał się w Łebie, bo to Łeba była tym portem macierzystym i takim oficjalnym, który też pana wspomógł, to jednak praktycznie, fizycznie, to jednak to Gdynia była na początku. Tak, to stąd pan wypłynął wtedy.
W Gdyni...
Październik 99.
W Gdyni chrzciliśmy jacht imieniem Lady B.
Lady B.
I to właśnie tutaj w basenie jachtowym. Na tą uroczystość poprosiłem, żeby mi wstawili pianino na pokład i zaprosiłem trębacza. I tak pięknie to wyszło. Po całym porcie gdyńskim snuła się taka melodia na trąbce, przenikliwie słyszalna i fortepian, więc jakby tu się w Gdyni zaczęło. Ale jeszcze większa sprawa zaczęła się w Gdyni, mianowicie stąd wypływaliśmy w rejs z pierwszą szkołą pod żaglami.
83.
Tak jest. W roku 83, mimo różnych nieprzychylnych nastrojów i różnych trudności, udało się wypłynąć w końcu w taki niezwykły rejs, nie tylko z powodu niezwykłości eksperymentu edukacyjnego, ale również niezwykłego w tym względzie, że wypłynęliśmy bez pieniędzy. Nikt nam nie chciał dać.
No to eksperyment, to tak.
No i po drodze zaczęliśmy zarabiać, wysadzaliśmy młodzież na wycieczkę, braliśmy pasażerów na pokład. Potem się dołączyło paru starszych gości, którzy płacili. Wreszcie dostaliśmy jednego ucznia polonijnego na cały dalszy ciąg rejsu, to też był dobry.
On finansował resztę? Trochę.
W pewnym sensie. Potem dostaliśmy dwójkę uczniów angielskich i wreszcie trafiliśmy do Fiumicino. I tam była zaplanowana wizyta w Rzymie, która skończyła się wizytą u Jana Pawła II.
A, i tam był ten cud.
I tam był ten cud, o którym nikt nie wie. Mianowicie sekretarz papieski na wyjściu wręczył grubą kopertę, taką pełną pieniędzy.
No ale wcześniej tam wam się jeszcze, bo tam były chyba trzy życzenia, tak? Do złotej rybki trochę, tak? Bo potrzebowaliście wody, paliwa i pieniędzy. I najpierw była woda, bo był kurek odkręcony, paliwo gdzieś się znalazło, a na końcu była ta koperta.
Tak, i to wszystko za sprawą Watykanu. Naprawdę mieliśmy życzliwe przyjęcie, ponieważ część załogi musiała pozostać na pokładzie pilnować, to Jan Paweł był tak cierpliwy, że tą drugą grupę też przyjął. I przy pewnym oburzeniu oczekujących tam petentów wziął i jedną, i drugą grupę. No, braliśmy udział w mszy świętej. To było naprawdę duże przeżycie. Zresztą jeden z chłopców się popłakał. No, wszyscy byli pod wrażeniem.
I to była właśnie ta pierwsza szkoła pod żaglami.
Tak.
83. Długo to trwało?
9 miesięcy, jeden rejs. Zresztą zaraz potem była szkoła kanadyjska, którą też prowadziłem na początku przynajmniej. Oni zresztą zrobili z tego wielką sprawę na cały świat, że taki eksperyment kanadyjski po raz pierwszy na świecie. Stąd zresztą wiem, że ta polska szkoła była rzeczywiście pierwsza na świecie, skoro kanadyjska była po nas i była pierwsza. No ale skoro mi przylepili tutaj plakietkę Chris, czy kapitan Chris, no to musiałem grzecznie służyć. Zresztą ta kanadyjska też była udana i od tego 84 roku nieprzerwanie do dzisiaj funkcjonuje. I czasem spotykamy się gdzieś tam na drodze, na skrzyżowaniu szlaków. Takie spotkania młodzieży też bywają bardzo interesujące. Z tym, że oni mają kłopot, bo zbudowali swój żaglowiec Concordia w Polsce, konstrukcja polskiego konstruktora Ryszarda Langera. I dopóki mieli polskich kapitanów, wszystko było dobrze. Jak wsiadł po raz pierwszy po 20 chyba latach kapitan amerykański, to od razu ten statek utopił.
Dlaczego?
Po prostu płynęli gdzieś tam koło wybrzeży Brazylii. Było gorąco, wszystko pootwierane. Nadciągała czarna chmura. Oficer nie powiadomił kapitana, a z kolei kapitan, który był pod pokładem, zabraniał oficerom zmieniać ustawienia ożaglowania. Mhm. Więc ten oficer nie zmienił ustawienia ożaglowania, krótko mówiąc, nie zdjął tych żagli. Więc jak dmuchnął spod tej czarnej chmury szkwał, to statek się przechylił. A ponieważ wszystko było otwarte, no to tak. Nagle zaczęła wlewać się woda, zakłócona stateczność, no i kilkanaście minut poszedł na dno. Nikomu się nic nie stało, aczkolwiek cała akcja ratownicza tak dziwnie przebiegała, że się grupy w tratach ratunkowych rozdzieliły i jedna grupa nie była znaleziona wcześniej jak po 20 godzinach. Więc tam swoje przecierpieli, ale jak mówię, bez ofiar się obyło.
Poza samym statkiem.
No tak, i dlatego teraz muszą czarterować najczęściej Sørlandet'a z Norwegii.
A to jak chcę wrócić do 1983 roku, bo jesteśmy w Gdyni, pan jest w Gdyni, wsiada pan na pokład, pan wie dokładnie, co się, jak to ma być? Jak to ma wyglądać, ten eksperyment, w który się pan, który pan właśnie zaczyna i który nie wie pan, że potem będzie trwał i trwał i trwał?
Tak, tego nie wiedziałem, tym bardziej, że po tym udanym eksperymencie zapowiedzieli mi, że nigdy więcej.
Bo?
No to były różne argumenty, począwszy od ministra edukacji, który się właśnie zmienił, bo poprzedni aprobował. Ale parę lat wcześniej odbyłem taki rejs na Polonezie razem z rodziną. I dwójka moich dzieci no, miała stracić rok szkolny, więc żeby tego uniknąć, żona wzięła przedmioty humanistyczne, ja wziąłem przedmioty ścisłe i uczyliśmy te dzieci.
I tak zrobiliście szkołę pod żaglami.
I tak zrobiliśmy szkołę pod żaglami, którą potem jakby rozszerzyłem, bo doszedłem do tego, że z własnymi dziećmi nie można w kółko pływać, starczy. To jest naprawdę ciężkie przeżycie. I w ogóle nie ma co pływać na małych jachtach, bo to jest jakby przyjemność dla siebie. A z tego pływania może płynąć korzyść dla innych. Przykład, moje dzieci skorzystały na to. No to teraz nie chcę już się swoimi dziećmi zajmować. Spróbuję się zajmować cudzymi dziećmi. I tak się zaczęły rejsy załogowe. Współpraca z telewizją polską w ramach Bractwa Żelaznej Szekli. Bractwo Żelaznej Szekli zbudowało nowy żaglowiec Pogoria, który się różnił tym od innych, że tam był wolny wstęp dla wszystkich, a głównie dla telewidzów, czyli dla młodych uczestników tych różnych konkursów. No i przy budowie Pogorii, kiedy byłem skierowany jako przedstawiciel armatora, zadbałem o to, żeby było miejsce na całą klasę. I już wtedy myślałem o tym, żeby pomieścić tam młodzież i żeby ta klasa funkcjonowała dzień po dniu. No i tak się stało.
I trwa.
No, jak powiedziałem, zapowiadali, że nigdy więcej, więc to z dużymi przerwami. Okazało się, że w pewnych okresach nie ma w Polsce w ogóle pieniędzy w końcu lat 80. Więc nie zaprosiłem Rosjan i Amerykanów, żeby te inne narodowości zapłaciły.
Odważnie.
Za uczestnictwo. Ale to były czasy Gorbaczowa i pierestrojki.
No tak.
I wtedy...
Że tak powiem, na fali.
Była taka tendencja, więc myśmy to wykorzystali. I rzeczywiście Gorbaczow był w Polsce, ściskał mi dłoń. Więc zresztą po rejsie byliśmy goszczeni na Kremlu, też na bardzo wysokich diapazonach. I to był bardzo udany rejs, chociaż też trudny, bo...
Od Watykanu do Kremla. No
tak. Mnie to nie przeszkadza. No, tutaj jest ważny temat, że zabieramy młodzież, niezależnie od tego, jakiej narodowości, to funkcjonuje zawsze tak samo. To znaczy, może uczy tych młodych ludzi mnóstwa pożytecznych rzeczy. Między innymi skromności, pokory, współpracy, wytrzymałości, a jeśli do tego jeszcze dodamy lekcje, to młodzież będąc na morzu nie traci nic z tego, co by miała w szkole, bo te wszystkie lekcje ma.
Nie mówiąc o tym, co zyskuje.
A zyskuje mnóstwo innych rzeczy. Mm-hmm. Między innymi bardzo ciekawą optykę oglądania świata z pokładu, bo są typowymi marynarzami, pracują tam ciężko fizycznie, dopływają do portu i widzą nowy świat.
To takie łączenie narodowości też, to także teraz, bo pan mówił o tym rejsie Rosja, Ameryka, Polska. No, teraz organizuje pan rejs Polska, Rosja. I tutaj wcale nie ma fali takiej sprzyjającej.
Wręcz przeciwnie,
prawda?
Chyba tak.
Tak, tu pod wiatr, tak, tutaj ale pod wiatr historii. Nie,
tak, dzięki Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, takiej organizacji, która ma za zadanie właśnie integrowanie tych dwóch narodów, zaczęliśmy przed tym, co się wydarzyło w Rosji i Ukrainie, ale chwała im za to, że nie przestali. Czyli wbrew ogólnej tendencji my ciągle zapraszamy tych Rosjan. Notabene strona rosyjska nie daje ani grosza. Mm-hmm. To wszystko jest po stronie polskiej. Więc mamy taką załogę mieszaną pół na pół polsko-rosyjską. I rezultaty są też znakomite. To znaczy na początku jest wiele nieporozumień, ale po dwóch miesiącach to są wielkie przyjaźnie. I które
polsko-rosyjskie.
Polsko-rosyjskie. Nie mówiąc o tym, że ci Rosjanie nie tylko poznają Polaków od tej dobrej strony, bo od strony pracy w ciężkich warunkach i się okazuje, że Polacy są solidni, że są wiarygodni. W wieku 15 lat to się utrwala. Ale również poznają świat, taki jak on jest. Bo jak wchodzimy do portu, no to tam nie ma żadnych...
Tam nie ma rosyjskiej propagandy.
Tam jest po prostu naturalne życie danego kraju. Więc oglądają te różne kultury, te inne światy i wracają do siebie z przekonaniem, że chyba nie wszystko, co im wmawiają, jest zgodne z prawdą.
Ciągle pan uczy.
Tak się
świata
składa.
Przeglądam pańską stronę internetową i tam jest taka zakładka o wartościach kapitana Baranowskiego. To tak mocno brzmi. W sumie jest mocne, chociaż z pozoru wszystko to się sprowadza do tego, co na morzu. Pokora, skromność, porządek też. No, trzeba mieć porządek na statku. Klar trzeba mieć, tak? Ma pan w życiu klar?
Niekoniecznie. Jest dużo miejsca na bałagan. Ale pewne rzeczy trzeba mieć w porządku. I ten dekalog, który tam zamieściłem, to nie był jakby mój wymysł. Ja po prostu się wypowiedziałem na zamówienie, bo ktoś tam...
Chciał dekalogu.
Chciał usłyszeć ode mnie, co ja uważam na ten temat. Więc wymądrzałem się na temat jednej kropli słonej wody, która może zniszczyć niezwykle cenne urządzenie elektroniczne, bo oczywiście ta kropla spowoduje krótkie spięcie. Więc może uczy między innymi tego, że nie wszystko da się przewidzieć i nie zawsze można polegać na przyrządach, ale trzeba polegać na sobie. Że trzeba sobie dać rady w trudnych sytuacjach, co zresztą trafia mi się co chwila, jakaś trudna sytuacja. Zresztą sam fakt, że się bierze 50 ludzi na pokład, zbieraninę w gruncie rzeczy, z czego większość nie ma pojęcia o żeglarstwie, no to kłopoty gotowe.
I to na własne życzenie, bo musi pan?
Nie muszę.
No właśnie.
Ale ponieważ dobrze mi to wychodzi, a nie widzę tak wielu chętnych, żeby to ciągnęli. Oczywiście moi wychowankowie też są kapitanami, też prowadzą rejsy, ja się chętnie nimi wysługuję. Ale póki mam siły i to lubię, to chcę kogoś czegoś jeszcze nauczyć. Przy czym przychodzi to bez większego trudu, dlatego że główny trud to...
Pieniądze.
Nie, mówię w tej chwili o morzu, że to morze jest tym głównym nauczycielem. Natomiast pieniądze są potrzebne do tego, żebyśmy mogli wypłynąć. I tu oczywiście też są kłopoty.
Tutaj się zaczyna robota... Ona nieskończenie trwa, ta robota kapitana, dziennikarza Kuka Komorowskiego, Baranowskiego, który jest jednocześnie Kuk, który puka, tak, od drzwi do drzwi, bo potrzebuje.
Nie wiem, czy to moje fatum takie, ale zauważam pewną zależność od pomyślności przedsięwzięć żeglarskich w związku z ogólną tendencją, że jakby tego morza nie widać. Nie tylko nie widać z głębi lądu, jego nie widać nawet z Gdyni.
O.
Może fizycznie tak, ale nawet ci ludzie, którzy myśleli o wyjściu na morze, zostali na lądzie i tak zostali. Mi chodzi o ogólny nastrój, że ta propaganda morska właściwie nie istnieje. Są próby, ale największy entuzjazm do przedsięwzięć morskich ja odnajduję na południu kraju, im dalej od morza. Widzę to zarówno po kandydatach, którzy się do mnie zgłaszają, ale widzę także, że wiele przedsięwzięć, które warto by było pochwalić, które się dzieją na wybrzeżu, nie trafiają do świadomości ludzi w głębi lądu, a przede wszystkim do decydentów. Bo w kwestii gospodarki morskiej, to pan siedząc tutaj dobrze wie, jak jest wiele zaniedbań. A przecież kiedyś było inaczej. Nie mówię o czasach najbliższych, ale w okresie międzywojennym. Entuzjazm dla spraw morza był tak wielki, że ludzie pociągami przyjeżdżali do Gdyni na różnego rodzaju imprezy typu Dni Morza. Budowaliśmy wtedy statki pasażerskie.
No i były nam potrzebne zaślubiny Polski z morzem, prawda? Bo to było...
Tak jest,
właśnie. Bo to coś znaczyło.
Właśnie. Tak. No a teraz ostatni żaglowiec, Fryderyk Chopin, zbudowany 20 parę lat temu. Nic się nie dzieje. A budujemy dla Wietnamu. Właśnie żaglowiec dla Wietnamu wychodzi w rejs i dobrze się miewa.
A Polonia jak się ma?
No, ale to
ta narysowana?
No to jest między innymi też efekt tego, że nie mogę znaleźć nigdzie zrozumienia. Nie mówię o pieniądzach. Mhm. Chodzi o to, żeby z kimś można było pogadać na ten temat, że na Pogorii, która ma ponad 30 lat, łamią się maszty. Na Chopinie, który ma pod 20,
tak,
też się łamią maszty.
Tak.
No więc chyba czas pomyśleć, żeby coś zbudować. Rozmawiałem z armatorem Pogorii, bo z nim o tym możemy porozmawiać spokojnie. Rozkłada ręce i mówi, nie ma pieniędzy. No dobrze, no to może mają Pogorię, którą muszę czarterować za wielkie pieniądze. Lepiej by było, żeby był taki żaglowiec dostępny, nowy, nowoczesny i taki, który byłby chlubą Polski. Nawet mam nazwę, niekoniecznie Polonia, może być Pride of Poland.
Ale to nie działa. I tak.
Nie działa, tak. Mhm. Nie działa. Czy ktoś się zastanawia nad dumą Polski? Co ma być dumą Polski? Na przykład, kiedyś to była Nowa Huta, prawda? Brzmi to śmiesznie.
To nie jest duma.
Właśnie. No więc co? Port Gdynia. Oczywiście, że Port Gdynia. Ale a co na morzu? Platformy wiertnicze. To jest nasza duma? Kiedyś były wybory parlamentarne, ja byłem akurat z młodzieżą na morzu. Postanowiliśmy zrobić lekcję wychowania obywatelskiego. I na pokładzie założyliśmy komitet wyborczy. Oczywiście dotyczący dorosłych, ale młodzież też brała w tym udział. I przy tej okazji dowiedzieliśmy się, że wśród wszystkich komitetów wyborczych na polskich statkach to są tylko dwa. Jeden i drugi na platformie wiertniczej. Bo nie ma polskich statków, na których by była załoga na tyle liczna, żeby stworzyła okręg wyborczy. I na Fryderyku Chopinie mieliśmy okręg wyborczy, wybieraliśmy sobie swoich przedstawicieli. I to jakby się staje aktualne, prawda? Bo znowu mamy wybory.
Wybory idą, tak. A pan płynie.
Zdążę. Zdążę wrócić i zagłosować.
Mm-hmm. No to jak z tym klarem w życiu? Bo mi tam nie powiedział pan, czy ma pan klar w życiu, czy nie?
No w sprawie nowego żaglowca jest totalny bałagan.
A ja o życie pytam, no takie no dobrze. Życie, życie.
No dobrze. Mieliśmy się spotkać.
No, tak.
Przyszedł pan parę minut wcześniej. Czemu?
Tak. Bo pan jest punktualny, więc ja nie chciałem się spóźnić.
I to się nazywa klar. Jest pewien porządek. Po prostu nie wolno się spóźnić. Trzeba szanować rozmówcę, trzeba szanować kogoś, z kim się umówiliśmy. Więc jeśli się umawiamy na ten kraj, to powinniśmy zrobić porządek.
Nie, no on chyba kandyduje.
Nie, to nie jest dla mnie robota. Natomiast ja mam swoją działkę ściśle zdefiniowaną, tylko byłbym wdzięczny, gdyby ktoś chciał mi pomóc.
I tak całe życie właściwie. No, no kawałek tego życia.
Nie narzekam, bo w końcu za sobą mam parę kroków milowych, ale skoro zdrowie dopisuje, jestem na emeryturze, więc w zasadzie nie mam co robić, ale no jestem tak, zajęty, właśnie. Zajęty od rana do wieczora.
No i jeszcze na basen pan codziennie chodzi, tak?
I na basen, i na siłownię. Wykorzystuję godziny ranne. Ale nie dlatego, żebym chciał specjalnie formę utrzymywać, tylko miałem 20 lat temu kłopoty z kręgosłupem. Czekałem na operację, lekarze mnie wypuścili, powiedzieli, jak pan wróci do sportu, to może jeszcze się da uratować. Tylko trzeba pływać na plecach. No i tak od 20 lat pływam na plecach.
Ile pan ma lat?
77.
Czuje się pan na 77?
No, w pewnym sensie się czuję, ale staram się utrzymać formę. Jeżeli udaje mi się wygrywać zawody z 50-latkami,
no to właśnie, nie na nartach. No gigant, to jest gigant Baranowski.
No, myślę, że są takie proste recepty na dobre życie, ale to jest jakby oddzielny temat.
A mi się wydawało, że my ciągle o życiu.
No, to prawda, w szczególności o Gdyni osobistej.
No właśnie, no właśnie. Kapitan Krzysztof Baranowski w Gdyni Głównej Osobistej. No dziękuję. A kiedy pan dobije do Gdyni? Ma pan gdzieś się tam na horyzoncie?
Nie, w ten kolejny rejs ze Szkołą pod Żaglami wyruszamy z Amsterdamu, bo to musi się wpasować w harmonogram żaglowca. A akurat będzie z Polski będzie wypływał ze Świnoujścia. Ale to nie jest tak, że ja preferuję jakiś port. Akurat z Gdyni wypływałem w tyle rejsów pięknych i kończyłem zarówno Szkołę pod Żaglami pierwszą, jak i tą amerykańsko-polsko-rosyjską. I w tej właśnie szkole międzynarodowej zrobiłem coś, czego odpowiedzialny kapitan nie powinien robić. Mianowicie do basenu prezydenta wchodziłem pod pełnymi żaglami na Barkentynie.
Także żeby ładnie było.
Oczywiście, chciałem zadać szyku. Akurat był wiatr niezbyt silny. Poprosiłem kapitana to o zgodę. Zapewniłem, że silnik jest w pogotowiu cały czas i już w głębi basenu prezydenta, wykonując cyrkulację, załoga, która się od dawna do tego przygotowała, w ciągu jednej minuty zdjęła wszystkie żagle. Więc to było takie pokazowe. No ale chciałem zadać szyku
w Gdyni i
pokazać. I w Gdyni się zakończył ten rejs, jak wiele innych udanych.
Baranowski ciągle na pełnych żaglach.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To jest Radio Gdańsk. Za chwilę informacje u nas.